Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Prorocy nieszczęścia szkodzą Kościołowi i życiu konsekrowanemu, podkreślił papież podczas spotkania z włoskimi zakonnicami. Mimo wojny Sudan Południowy przygotowuje się do pielgrzymki Franciszka. Planowana jest ona w połowie października. W Rosji trwa bezprecedensowa peregrynacja relikwii świętego Mikołaja. Witam 22 maja i zapraszam na aktualności. Tylko Duch Święty uczy nas mówić: Jezus jest Panem, powiedział papież na mszy w domu świętej Marty. Musimy otworzyć nasze serca, aby Go słuchać i w ten sposób dawać świadectwo o Jezusie.
Czy proszę Pana o łaskę, aby moje serce było otwarte? Czy słucham Ducha Świętego, Jego natchnień, rzeczy, które mówi do mojego serca, abym w życiu chrześcijańskim mógł iść naprzód i mógł świadczyć o tym, że Jezus jest Panem? Pomyślcie dziś o tych dwóch rzeczach. Czy moje serce jest otwarte i czy staram się usłyszeć Ducha Świętego, tego, co mi mówi? W ten sposób pójdziemy naprzód w życiu chrześcijańskim, a także damy świadectwo o Jezusie Chrystusie.
Nie przyłączajcie się do proroków nieszczęścia, którzy tyle szkód wyrządzają Kościołowi i życiu zakonnemu. Nie popadajcie w pokusę uśpienia i rozpaczy jak uczniowie w ogrodzie Getsemani. Umacniajcie wasze powołanie do bycia strażniczkami poranka, by głosić nadejście świtu. Obudźcie świat, oświecajcie przyszłość. Apelował papież do uczestniczek kapituły generalnej uczennic Boskiego Mistrza. La gioia è
una bella realtà. Radość jest pięknym doświadczeniem wielu osób konsekrowanych, ale także wielkim wyzwaniem dla nas wszystkich. Naśladowanie smutne jest smutnym naśladowaniem. Z kolei radość prawdziwa, a nie zwrócona na siebie, czy zadowolona sama z siebie, jest najbardziej wiarygodnym świadectwem pełnego życia, gdyż przez nią prześwieca szczęście i piękno życia Ewangelią i pójścia za Chrystusem. Ta radość oddala od nas nowotwór rezygnacji, owoc zgorzknienia, które wyjaławia duszę.
Sytuacja humanitarna w Sudanie Południowym jest tragiczna na skutek przedłużającej się krwawej wojny domowej. Mimo to nasz kraj przygotowuje się na przyjęcie papieża Franciszka. Liczymy, że przybędzie on do nas 15 października wraz z prymasem wspólnoty anglikańskiej, arcybiskupem Justinem Welbym. Wskazuje na to katolicki metropolita stolicy kraju Dżuby, który pod koniec ubiegłego roku wraz z międzyreligijną delegacją był w Watykanie i opowiedział o Ojcu Świętemu o dramacie tego najmłodszego kraju świata. Czekamy na przyjazd watykańskiej delegacji, która ma przygotować papieską wizytę. Mowa jest o mszy na otwartym terenie i odwiedzeniu przez Franciszka jednego z ONZ-owskich obozów dla uchodźców, wyznaje arcybiskup Paulino Lucundo Loro. Pytany o kwestie bezpieczeństwa w czasie pielgrzymki stwierdził, iż ufa, że wszystkie strony konfliktu dojdą do porozumienia i na czas wizyty zostanie zawarte zawieszenie broni, co zapewni bezpieczeństwo zarówno przywódcom religijnym, jak i pragnącym się z nimi spotkać Sudańczykom. Do Moskwy przybyły relikwie świętego Mikołaja, tym samym rozpoczęła się ich nadzwyczajna peregrynacja. Po raz pierwszy od blisko 1000 lat opuściły one bazylikę w Bari. Do Rosji przewieziona została jedynie część relikwii, a dokładnie lewe żebro świętego długości 13 cm.
Samolot z relikwiami świętego Mikołaja wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo, na którym oczekiwało go kilkuset wiernych. Jeszcze u trapu samolotu towarzyszący relikwią od Bari metropolita Hilarion Aufiew pomodlił się i stwierdził, że peregrynacja relikwii na ziemi rosyjskiego prawosławia jest wydarzeniem bezprecedensowym. Prosto z moskiewskiego lotniska w relikwie świętego Mikołaja przewiezione zostały do soboru katedralnego Chrystusa Zbawiciela. Liturgii powitania przewodniczył patriarcha Cyryl. Wyraził wiarę i nadzieję na zjednoczenie w przyszłości chrześcijan różnych wyznań. Wyraził przekonanie, że święty Mikołaj, słysząc modlitwy chrześcijan wschodu i zachodu, przedstawi je Panu, prosząc o zjednoczenie kościołów. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
kolejnym odcinku cyklu Na misyjnym szlaku ojciec Tomasz Nogaj opowie o tym, jak bardzo w ciągu jego pobytu zmieniła się sytuacja w Sudanie Południowym i dlaczego ostatecznie musiano go stamtąd ewakuować, a także czy mimo zaistniałej sytuacji myśli o powrocie na czarny ląd. Zapraszam na audycję przygotowaną przez Adriannę Sierocińską.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
W ciągu tych 2 lat do samochodu, którym jeździłem, 4 razy ktoś próbował strzelać z boku. Pierwszym razem byli to młodzi chłopcy, którzy prawdopodobnie, tak się domyślamy, szukali odwetu u sąsiadów, którzy skradli w nocy krowy. Przejeżdżając samochodem, oddali strzał do samochodu. Na szczęście nikt nie został zraniony ani zastrzelony. Drugim razem była to sytuacja, gdzie kilku młodych mężczyzn, wojowników tego plemienia Dinka, chciało, żeby ich zabrać samochodem na pastwisko. Odmówiłem ze względu na już dużą ilość ludzi, którzy byli w samochodzie i na samochodzie z tyłu. Jeszcze przewoziłem mnóstwo materiałów, więc kiedy odjechałem, znów został oddany strzał do samochodu, ale na szczęście nikogo nie zraniono. To był taki trochę ostrzegawczy, trochę taki na przestraszenie strzał. Kolejny raz byli to też młodzi, pijani wojownicy, którzy mieli karabiny ze sobą. Zatrzymali ten samochód w bardzo taki niebezpieczny sposób, ustawiając się tuż przed samochodem, i kiedy samochód dojeżdżał, musiałem się zatrzymać. Wszystkie karabiny były do nas wycelowane, po czym jeden z nich podszedł z boku i po prostu, przystawiając karabin, mówi: zawieź nas do miasta. Po czym, jak się okazało, 4 z nich pojechało do miasta, 4 udało się w drugą stronę. Oni odprowadzali swoich kolegów i w połowie drogi musieli się rozdzielić. Była okazja, żeby samochód do tego właśnie wziąć, więc pod karabinem trzeba było też tych młodych wojowników, niestety pijanych, zabrać. Jestem pewien, że gdybyśmy zaczęli się kłócić z nimi, że ich nie zabierzemy, ktoś mógłby stracić życie bądź być zraniony w tej sytuacji. I to były te 3 bezpośrednie sytuacje z bronią dla mnie. 4. miała miejsce w kontekście wyciętych drzew z naszej misji, które były skradzione przez ludzi powiązanych z troszkę wyższymi sferami w mieście. Jeden z naszych pracowników współpracował z tą grupą. Wywieziono łącznie 18 drzew wielkiej wartości, machoniowe drzewa, prawie 100-letnie. I chciałem odzyskać trochę z tego materiału, który został skradziony. Wziąłem tę sprawę do sądu, ale jak się okazało, w sądzie szefem czy głównym sędzią był główny zarządca naszej wioski, a więc werdykt był nie tyle na rzecz, na korzyść misjonarzy, co na korzyść tego człowieka, który współpracował z tą szajką, bandą, która wycięła te drzewa i skradła i wywiozła i zhandlowała. Więc na piśmie otrzymałem informację, że w zasadzie, żeby dokonać tego kroku pojednawczego, należy mu jedno z tych drzew przekazać i przyjąć go z powrotem do pracy. Ani karabinu mu nie odebrano, nie ukarano, natomiast niejako karę ponieśliśmy my za to, że sprawa poszła do sądu. Po czym tenże człowiek chciał się zemścić na mnie i pobiegł do wioski po karabin. Ludzie, którzy go widzieli w takim popłochu, w takim amoku, pytają go właśnie: co robisz? On mówi: po karabin, żeby zabić białego. Przybiegł z tym karabinem, zatrzymano go tuż przy bramie, wszedł przez tą bramę niestety do środka, krzycząc głośno, że mnie zabije, zastrzeli tego dnia jeszcze, za to, że chciałem mu zabrać karabin i ukarać go za tą kradzież drewna. Walka pomiędzy nim a policjantem, który tego dnia no szczęśliwie był na miejscu, i kilkoma jeszcze innymi mężczyznami trwała około godziny. Walka w tym znaczeniu, że chciano mu odebrać karabin. On był naładowany, on był gotowy do oddania strzału. Na szczęście nikt nie został zraniony ani postrzelony tego dnia. Od tej pory w zasadzie minęło 2 tygodnie, jak opisałem tę sytuację. Przełożony polecił mi zamknąć całą sprawę mojej pracy na misji ze względu na to bezpośrednie zagrożenie śmiercią. Obydwaj, ja wraz z dyrektorem, ewakuowaliśmy się w marcu i w czerwcu 2016 roku ze względu na bezpośrednie zagrożenie naszego życia.
Jak wyglądało ojca pożegnanie z misją w Sudanie Południowym? To był nagły wyjazd, taka ewakuacja? Jak to się wszystko działo?
Te ostatnie tygodnie w zasadzie były naznaczone takim pośpiechem i ze względu na to bezpośrednie zagrożenie życia ze strony kogoś, kto chciał się targnąć na moje życie. Równolegle z tym oczywiście takie lokalne przepychanki, walki, odwet o krowy, o własność czyjąś. Cały czas to zagrożenie życia było bardzo bezpośrednie. Wspominałem o tym, że było kilka takich sytuacji, gdzie naprawdę kula trafia w samochód, bądź przelatuje obok i tylko Panu Bogu dziękować, że człowiek żyje. Natomiast bez jakiegoś taniego bohaterstwa, trzeba powiedzieć, wyzwaniem było, by powiedzieć, wracam. To było też ze względu na to, że przełożony mówi, zamykam twój czas w południowym Sudanie na teraz. Jeśli przyjdzie spokojniejszy czas, będzie można wrócić, to wrócisz. Natomiast na teraz trzeba to miejsce pozostawić. W ciągu 3-4 tygodni w zasadzie całą sprawę musiałem domknąć, a więc przekazać sporo rzeczy jeszcze poszczególnym ludziom. Zdążyłem kilka razy jeszcze pojechać do tej naszej wioski, do naszej misji, podziękować, przekazać informacje i odpowiedzialność poszczególnym osobom za poszczególne miejsca w misji, czy to szkołę, czy to budynek, czy też plantacje poszczególne, prosząc jednocześnie o to, żeby się troszczyli, bo to już jest ich. Żyję tym cały czas jeszcze. To nie jest tak, że człowiek zapomniał i już o tym nie myśli. Każde zdjęcie, każde wspomnienie jest właśnie tym, co jakoś tak cały czas człowieka zachęca, zaprasza, żeby tam wrócić. I utrzymuje kontakt. Natomiast wracając do tej sytuacji, było to trudne dla mnie. Ta ostatnia wizyta, oczywiście we łzach w dwie strony, zżyliśmy się bardzo z tymi ludźmi. Ostatnio spoglądałem właśnie na zdjęcia, tak przeglądając tych, którzy byli niesamowicie zaangażowani, właśnie kobiet, dzieci, wszystkie imiona mi się przypomniały, te uśmiechy, wdzięk tych ludzi, ogromna praca. I widać było, jak byli zjednoczeni wokół tej misji i nasza obecność też tam jakoś cały czas powodowała, że nie uciekali z tej wioski w popłochu, bo znów kolejny atak i tak dalej. A nawet jeśli tak było, to wracali, bo byliśmy z nimi cały czas. I to podtrzymanie ich na duchu było tak niezmiernie ważne. Trzeba było wyjechać ze względu na troskę o swoje życie. Jak to mówią moi przyjaciele, w głupi sposób nie warto życia tracić. Przyjdzie lepszy czas, będzie można wrócić, będzie można pracować. Zrobimy jeszcze tam wielkie rzeczy.
W czasie tych bezpośrednich ataków skierowanych do ojca, czy ojciec się bał tak po ludzku? Bo kiedy rozmawiamy sobie tutaj z perspektywy studia, to ja nie potrafię sobie tego wyobrazić. Dla mnie to brzmi jak sceny z filmu sensacyjnego, a ojciec to przeżywał naprawdę.
Był czas, że po prostu zdałem sobie sprawę z tego, że wyjeżdżając rano nie wiem, czy wrócę wieczorem. To było takie chyba najtrudniejsze w momencie, kiedy sobie to uświadomiłem, że wyjeżdżam sam bądź z moim tłumaczem i wiemy obydwaj, że ryzykujemy życie. Nawet on bardziej niż ja. I często mówili, trzech z tych moich tłumaczy, mówili często właśnie o tym lęku, o tym swoim strachu. Abuna, czy wrócimy dzisiaj? Czy my wrócimy do domu dzisiaj? Czy coś się nie wydarzy po drodze? I tak krótko, no w imię Boże, jedziemy, próbujemy. Było to dość ryzykowne, oczywiście do tego stopnia, że mogliśmy wszyscy stracić życie. Mogło być tak, że ci ludzie, którzy byli ze mną jako tłumacze, a pochodzili z miejscowości oddalonych o 100 kilometrów, a więc byli z innych klanów, oni bardziej ryzykowali niż ja jako Europejczyk, który tam jest jako jedyny i widzą samochód, widzą białego człowieka, który jest zupełnie z innej kultury i tak dalej, więc prawdopodobnie mnie by oszczędzili, a tych moich tłumaczy by zabito ze względu na to, że są z innego tylko klanu. I cały czas miałem tę świadomość, a już tym bardziej po tych strzałach do samochodu, że ryzykujemy. Natomiast im to rzadziej się zdarzało, tym większa odwaga było, żeby tam wracać. Jeden powód dla tych ludzi. To było absolutnie dla nich. Więc w tym nie było absolutnie taniego bohaterstwa. Gotowość na śmierć w pewnym sensie tak. Zwłaszcza wtedy, gdy sobie zdałem sprawę z tego, że no do nas już strzelają. Jest źle. I teraz kto strzela? No to są nasi ludzie. Więc pytanie, jak do nich dotrzeć? Czy rozmawiać z nimi? Jak rozmawiać? Bywało tak, że jadąc z misji do miasteczka, tych kilkanaście kilometrów, równolegle widzę właśnie oddział takich bojowników, można powiedzieć, którzy biegną na boso, pióra we włosach, karabiny w rękach bądź na ramionach, tymi pasami z nabojami, opasani, cali i biegną w tym ferworze walki gdzieś tam właśnie przed siebie, kilkadziesiąt metrów od samochodu. Będą strzelać, nie będą strzelać, gdzie biegną, uszanują tę obecność obcego pośród nich. obcego, w sensie właśnie samochód pośród krów, prawda, biały pośród czarnych, prawda, mówiąc o Europejczyku i Afrykańczykach. Więc jedni to szanowali, inni po prostu nie mieli takiego szacunku, bo skoro oddaje się strzał do samochodu, którym jedzie ksiądz, mają świadomość tego, kto nim jedzie, czy siostra zakonna, tak jak miało to miejsce w innej sytuacji. Byliśmy gotowi na śmierć, natomiast to, co słyszałem, to nie ten czas, żeby być takim męczennikiem po prostu dla męczeństwa. To nie o to chodzi.
Co się z ojcem działo po wyjeździe z Sudanu Południowego? Wrócił ojciec od razu do Polski, czy gdzieś miał jeszcze jakiś przystanek?
Wróciłem do Polski, zatrzymując się jedynie na kilka dni w Nairobi. Tam pożegnałem się z jezuitami, moimi współbraćmi z młodszego pokolenia, z którymi się fajnie właśnie zdążyłem zapoznać w ciągu tych 2 lat, z przełożonymi, dziękując za wszystko. Miałem taki czas, żeby do domu rekolekcyjnego pojechać, podziękować też moim kierownikom duchowym, spowiednikom z tamtego okresu, sprzed jeszcze mojego pobytu w Sudanie Południowym, bo tam miałem probację zakonną. Pożegnałem się z przełożonymi, z tymi, których znałem w Nairobi, i potem już bezpośrednio powrót do Polski. To był trudny powrót, bardzo trudny dla mnie, bo zakładałem, że to będzie taka misja życia, że już tam zostanę, że już to będzie moje. Ta inwestycja niejako czasowa i taka z serca w to wszystko, co tam po prostu od zera powstawało, będzie przynosiło po prostu coraz to większe owoce, plony, po prostu też tego dobra, tego przebaczenia, pokoju, te wszystkie wysiłki. Ufam, że nie poszły na marne, natomiast jak otrzymuję teraz e-maile od tych moich 2 tłumaczy, z którym jestem w kontakcie cały czas bezpośrednio. Oni mówią, że ile razy przyjeżdżają do wioski, tyle razy pytają, kiedy on wróci, kiedy przyjedzie Abuna i tak dalej. Jest to bardzo miłe, bardzo sympatyczne, cudowne, mogę powiedzieć. Natomiast myślę, że to jest taki nowy krok dla nich, żeby uczyli się tego zjednoczenia ze sobą nawzajem, wyciągali dobre wnioski z tych 2 lat, które przeżyliśmy, a zobaczyli bardzo wiele, bo udało się zrobić naprawdę potężne rzeczy i od tej duszpasterskiej strony, i od tej na farmie.
Dziś pracuje ojciec we Wrocławiu i pełni taką zwyczajną posługę, gdyby to porównać do tego, co się działo w Afryce. To jest praca w parafii, praca w szkole, ale czy dziś w tej swojej zwyczajności, w tej codzienności ojciec nadal czuje się misjonarzem?
Ostatnio młodzi w szkole powiedzieli mi: tak. Mówię, będę z wami tylko rok, bo przełożeni chcą, żebym poszedł do innej pracy gdzieś indziej, w Krakowie. I oni mówią: tyle co mamy wreszcie normalnego księdza, i już go zabierają. To było takie bardzo fajne. Czyli ta praca jest taka bardzo autentyczna, szczera, zwyczajna, normalna. Jestem z nimi, dużo dialogu, konkretna informacja podczas lekcji religii. Kiedyś spotkałem się z taką książką: nie ucz mnie, ale pozwól mi się uczyć. To jest ta sztuka, żeby być z tym drugim, kto się uczy cały czas. Troszeczkę jesteśmy na jakby w innym odniesieniu do nauki. Mamy jej dość, mamy jej po prostu przesyt, więc dzisiaj zainspirować młodzież do tego, żeby uczyła się w szkole, trzeba być bardziej atrakcyjnym niż telefon komórkowy, który jest w ręce cały czas. Młodzi po prostu tak pracują, tak myślą, tak żyją, trochę w tym takim wirtualnym świecie, więc ta misyjność jest po prostu zupełnie inna w tych warunkach. Ze względu na ilość pracy, po prostu można powiedzieć tak: albo w to wchodzę, albo tym rzucam. Udało się wejść. I też Panu Bogu za to dziękuję.
Wierzymy, że sytuacja w Sudanie Południowym będzie szła ku dobremu i że wojna się skończy, choć mówił ojciec o tym, że długa droga do tego, by pokój tam zapanował i wiele pracy. Gdyby ponownie dostał ojciec taką możliwość, by tam powrócić, to rozumiem, że z radością ojciec powróciłby do plemienia Dinków i dalej tam pracował.
Jestem gotów. Z jedną jakby taką perspektywą, gdybym tam przyjechał, to od razu chciałbym się spotkać z tym człowiekiem, który groził mi bezpośrednio tym, że mnie zabije. Żeby to na początek ustabilizować, żeby mnie na dzień dobry nie zastrzelił, prawda? Natomiast bardzo chciałbym tam wrócić i bardzo chciałbym tam pracować w przyszłości. Kto wie, może to się jeszcze uda za kilka lat. Kolejne pokolenie rośnie, ci ludzie po prostu są niesamowicie otwarci, a więc jeśli będzie też w miarę pokój w kraju i życzliwość ze strony właśnie przełożonych, współpraca pomiędzy naszymi przełożonymi w kraju i w tamtej prowincji, jestem gotów pakować się i tego samego dnia po decyzji wyruszyć w drogę.
To ja tego ojcu z całego serca życzę. Ojciec Tomasz Noga, jezuita, misjonarz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.